Zajazd w Racocie.
Wieś ta liczne i odmienne na pamięć nam przywodzi pamiątki. Była ona dawniej pobytem znakomitych w Polsce domów. W końcu XVIII wieku stała się przytułkiem rodziny książęcej, strony zepchniętej. Dziś jest własnością monarchy, który niedawno obszerne kraje na obu półkulach ziemi posiadał.
Pisał jeszcze w XIX wieku o Racocie Edward hrabia Raczyński. Bogate dzieje wzbogacił krwawą historią, która Racot spośród innych wielkopolskich miejscowości wyróżniała.
W czasie II wojny szwedzkiej Piotr Bronisz, ówczesny właściciel Racotu, krwią z Stanisławem Leszczyńskim połączony, z gorliwością do jego przywiązał się strony. Po bitwie pod Pułtawą, nie mniej dla Leszczyńskiego, jak dla Szwedów nieszczęśliwej, Piotr Bronisz, zapominając o swojej rodzinie, udał się do Benderu, do Karola XII, na którego zwrócone były wówczas oczy przyjaciół Leszczyńskiego. Wyjeżdżając z domu, powierzył on familią swoje, to jest żonę i córeczkę, imieniem Dorotę, komisarzowi, który się w jego domu był zrodził i jego kosztem wychował. Rok jeden i drugi upływa bez najmniejszej wiadomości o właścicielu Racata, gdy z nagła rozchodzi się pogłoska, że od Tatarów pojmanym został i w ich niewoli życia dokonał. Po jej śmierci komisarz, niepomny na dobrodziejstwa swego pana, powziął zamiar przywłaszczyć sobie jego majątek. Po 9-letniej niebytności w kraju powraca do Wielkopolski Piotr Bronisz i dowiaduje się po drodze o śmierci żony swojej i o losie, który córkę jego spotkał. Oburzony niegodziwym sługi swego postępkiem, zbacza z drogi do znajomych swoich, wzywa ich pomocy i znacznym zbrojnych pocztem przybywa do Racata, gdzie komisarza ochoczo biesiadującego zastaje. Pojmany niewdzięcznik okuty został w kajdany i do podziemnego lochu w zaniku wtrącony, gdzie głodem umorzony został. Nie dawano mu albowiem innego pokarmu, jak wiązkę siana na dzień.
Historia Bronisza przypominała dawny staropolski zajazd, a więc swego rodzaju egzekucję wyroku sądowego w sarmackim prawodawstwie. Często wobec słabości władzy wykonawczej I Rzeczypospolitej zajazd stał się oryginalnym sposobem dochodzenia swoich praw przez szlachtę.
Wtem hajże na Sopliców wpada szlachta hurmem, obstępuje dwór w koło i bierze go szturmem, tym łacniej, że wódz wzięty i pierzchła załoga. Lecz zdobywcy chcą bić się, wyszukują wroga. Do domu niewpuszczeni biegą do folwarku, do kuchni, gdy do kuchni weszli widok garków. Ogień ledwie zagasły, potraw zapach świeży, chrupanie psów gryzących ostatki wieczerzy chwyta wszystkich za serca, myśl wszystkich odmienia, studzi gniewy, zapala potrzebę jedzenia. Marszem i całodziennym, znużeni sejmikiem, jeść, jeść! Po trzykroć zgodnym wezwali okrzykiem, odpowiedziano pić, pić! Między szlachty zgrają, stają dwa chóry, ci pić, a ci jeść wołają. Odgłos leci echami, gdzie tylko dochodzi, wzbudza oskomę w ustach. Głód w żołądkach rodzi. I tak nadane z kuchni hasło niespodzianie rozeszła się armia na furażowanie.
W bezchmurne noce, kiedy blask księżyca przenika przez pałacowe okna, wiatr w parku gnie stare konary. Słychać jęki dochodzące spod ziemi. Może to upiór niewdzięcznika, który wygnał Broniszównę z rodzinnego pałacu, wyje w piekielnych mękach? A może stare drzewa snują opowieść o zajeździe w Racocie?
Widzisz, blask z kaplicy bucha. Teraz kleli ognia władzą. Ciała w nocy złego ducha z pustyń, z mogił wyprowadzą. Tędy będą ciągnąć duchy. Poznasz go, jeśli pamiętasz. Ukryj się ze mną w dąb suchy, w ten dąb suchy i wygniły. Tu się niegdyś wróżki kryły.